Witam, Fantasmagieria, podcast o grach komputerowych, konsolowych, ale nie tylko, odcinek 391. Ja nazywam się Damian Paluchka-Dachman i ze mną jest Michał Labocha.
Witam, dobry wieczór. Dobry wieczór, dzień dobry.
Michała, pamiętacie z odcinka poświęconemu retro. Jestem największy fan Commodore 64 i Amigi też trochę, prawda, w Polsce, że tak się wyrażę. Ale oprócz retro, o którym opowiadacie z kolegami w loadingu, w wideokaście, no masz drugie hobby, równie, no może nawet silniejsze, prawda, bliższe sercu, czyli symulatory lotu. I to kiedyś mnie bardzo zaskoczyłeś, zaskoczyłeś mnie wtedy, kiedy chyba na Facebooku właśnie widziałem jakąś taką relację, gdzie przypadkowo oczywiście też pojawiło się zdjęcie z Tomem Cruise'em, więc gratuluję znajomości. Okay. I zastanawiałem się, co tam robiłeś w tym Berlinie i tam akacje też chyba wrzucałeś zdjęcie jakiegoś certyfikatu wylatanych kilku godzin w takim prawdziwym, profesjonalnym symulatorze. No i właśnie wtedy też zrozumiałem, że mam do czynienia z kimś, kto naprawdę, no, nie, że tak się wyrażę kolokwialnie, siedzi w temacie.
No, wiesz, tam pojechałeś mocno na grupie, używając słowa ekspert, absolutnie. Proszę mnie nie uznawać za eksperta, ja się cały czas uczę. To jest potężna dziedzina do opanowania.
Ale wiesz, jak to jest?
Ekspertem to ja absolutnie
nie
jestem.
W grupie ślepych jednooki jest królem, więc
powiem,
ja jestem absolutnym żółtodziołem. Właśnie to jest ciekawe, bo 9 lat temu, niech tak będzie, nie? Jeden z pierwszych podcastów, które nagrałem właśnie z chłopakami, to był podcast poświęcony temu, że wszystkie w ogóle chyba, że po prostu temat symulatorów lotu i w ogóle space symulatorów, tak, czy wszystkich kosmicznych takich, jest właściwie martwy. I niedawno absolutnie, znaczy niedawno, od kilku lat, tak, żyjemy, prawda, Star Citizenem i Elite Dangerous, które no, jedne bardziej lub mniej już są właściwie gotowe. No, Elite Dangerous właściwie już wyszedł z tej fazy beta, to już jest normalna gra, która miała swoją premierę taką oficjalną, chyba miesiąc temu. Ale właśnie symulatory lotu, ja pamiętam, że chyba w ten Microsoftowski Flight Simulator, on się utrzymywał, tam były jakby cały czas jakby wychodziły kolejne części, ale poza tym jakby to wyszło z mainstreamu, prawda, że jakby nie widziało się symulatorów, tak jak na przykład symulatory były kiedyś, bo nie wiem, czy pamiętasz, ale lata 80. i 90. no to było mnóstwo symulatorów lotniczych, nie? F-15, F-16, znaczy... F-17.
Wiesz co, tutaj słowo klucz to może być symulator, wiesz, i używaliśmy często takiego słowa, a jest to wielkie uproszczenie, jeśli chodzi o symulację, bo no, ciężko się odnieść, no niby tak, no wiesz, tak naprawdę Microsoft Flight Simulator to zaczął się gdzieś w 80 roku i w pierwotnej wersji wydawany był przez firmę SAP Logic. Był dostępny na wiele platform 8 i 16-bitowych i na Atari ST, i Amiga i Macintosha. Dopiero od 1982 roku kolejne części rozwijał i wydawał Microsoft. Natomiast no, najważniejsze w tym szastaniu słowem symulacja, symulator i tak dalej jest chyba hasło przewodnie Microsoft Flight Simulator, czyli as real as it gets. I w zasadzie taka zasada przyświeca w siecią wirtualnym, w którym odbywamy loty z wirtualną kontrolą lotniczą, także no symulacja, no to samo słowo, to ma być symulacja, jeszcze raz symulacja, to nie ma być zabawa, to wiesz, tam to traktuję jako grę, tu wielu z użytkowników, którzy korzystają z sieci iVAO lub VATSIM, potrafią się oburuszyć na tekst, w jaką ty grę grasz. Bo to tak...
To właściwie już nie jest gra, to jest zbyt poważne, zbyt skomplikowane, żeby to po prostu tak nazwać.
Znaczy wiesz, no to jest... Ja cały czas powtarzam, ktoś mnie pyta, jaka jest imersja. Imersja jest taka, na jaką sobie pozwolisz, jaką chcesz uzyskać. Dostajesz w zasadzie wszystko, aby trzymać się tego hasła as real as it gets. I to chyba wystarczy. Natomiast no 90% użytkowników tych sieci do wirtualnego latania traktuje bardzo serio to hasło.
Wiesz co, bo to jest też ciekawe, bo jest, ja kiedyś, nie pamiętam kiedy dokładnie, ale to może było parę, kilka lat temu, był bardzo ciekawy film dokumentalny. Oczywiście, zanim przejdziemy do właśnie do tych profesjonalnych symulatorów, które właściwie właśnie chciałem porozmawiać, czyli tymi programami, którymi ty się zajmujesz, tak? Samolotami, na których ty latasz. To tak chciałem po prostu tak wejść, tak troszeczkę
no, jasne.
spokojnie, bo był film dokumentalny o graczach chyba Ylva Sturmovika. Ja nie pamiętam dokładnie tytułu gry, czy tam podtytułu.
Coś mi dzwoni.
Ale to była fascynująca historia, bo to, wiesz, jak to w filmie dokumentalnym przedstawili osoby, które są absolutnie zaangażowane w tę grę na zasadzie właśnie takiej, że nie tylko, prawda, ta społeczność po prostu gra ze sobą, tak? Bo to jest właściwie gra, no jednak. Ale oni idą o krok dalej. No, ktoś sobie buduje taki prawdziwy kokpit domu, obudowuje komputer właśnie, częścią, nie wiem, kadłuba samolotu, takiego właśnie, nie wiem, może nawet iła.
Okej, to potrafi to ubrać. Przerwę, to jest wszystko fajne, wiesz, i powiem ci tak. No, umówmy się, że trzeba mieć troszeczkę zdolności manualnych, ale na pewno nie jest to tak kosztowne, jak wariaci, którzy budują sobie na przykład kokpit Boeinga 737, gdzie, żeby odzerować kokpit i mieć te wszystkie podstawowe, znaczy nie po co, żeby odzerować kokpit, żeby mieć wszystkie urządzenia, żeby mieć to pod ręką. Każdy przełącznik, czyli overhead panel, pedestal panel i cały EFIS i moduł autopilota, to są dziesiątki tysięcy złotych. Dziesiątki tysięcy złotych. I są ludzie tak wrypani w to, że mają w mieszkaniach zabudowane pokoje, gdzie po prostu, wiesz, zakładają mundur kapitański, siadają ze sterami i lecą, no.
No to jest właśnie niesamowite w tym wszystkim. Właśnie, i to mi pokazywało, że nawet kiedy po prostu gry już pozwalają, bo tak jak wspomniałem o tych początkach symulatorów lotu, tak jak mówisz, no to były gry, one bardzo, no bo wtedy tak technologia pozwalała, tak jak mówisz, no nie, tak prawdziwe, jak tylko było to możliwe, oczywiście to było hasło Flight Simulatora, ale no właściwie pierwsze symulatory, no to było kilka kresek, kilka wektorów, wszystko było umowne, był kokpit, to fantastycznie wyglądało i to wtedy inne mieliśmy oczekiwania, ale z czasem, prawda, moc komputerów rośnie i tak dalej. I chciałem tylko zapytać, kiedy właśnie tak stało się możliwe i czy to właśnie było z Flight Simulatorem, że to już przestała być, tak jak mówisz, gra, no nie? Tylko to już mogła być właściwie takie przeżycie, takie odwzorowanie, symulowanie prawdziwego, rzeczywistego lotu. Kiedy na tę technologię zaczęła pozwalać? Kiedy właściwie był taki przełom? I kiedy ty właściwie zacząłeś się interesować symulatorami lotu?
Z samymi symulatorami stosunkowo późno, bo generalnie cała moja pasja do lotnictwa i do awiacji wzięła się z fobii i takiego totalnego strachu przed lataniem. Więc ja kilkanaście lat wstecz to po prostu nie zaciągnąć do samolotu to wołami. Także to musiała ci moja Marta coś na ten temat opowiedzieć. Natomiast na przykład jak nie uprzedzając mnie, gdzieś wykupiła, najpierw przekonała mnie do krótkiego lotu gdzieś do Grecji, a następnie nic nie mówiąc mi, dowiedziałem się chyba na półtorej miesiąca, czy niecałe dwa miesiące przed, zakomunikowała mi, że urlop spędzamy na Dominikanie, na co ja powiedziałem, że no chyba na głowę upadłaś, że ja wsiądę do samolotu na 7 czy 8 godzin, to jest w ogóle, daj sobie spokój, to są pieniądze, które już straciłaś, no i od tego czasu, jak pierwszy raz poleciałem za ocean, dodatkowo idąc za radą wszelkich rodzajów ekspertów i pilotów, człowiek czytał. Moim ulubionym serialem było Katastrofa w Przestworzach na Discovery Channel. I powiem ci, że to jest chyba najlepsze lekarstwo dla wszystkich tych, którzy boją się latać. Tam można się przekonać, jak cały przemysł lotniczy, oczywiście bezpieczeństwo lotów pasażerskich i generalnie awiacji jako takiej pisane jest krwią ludzką, to jest niezaprzeczalne. Ale wystarczy dzisiaj odpalić flight radar i zobaczyć w tej chwili na świecie, ile w tej chwili na niebie jest samolotów, przeliczyć to przez jakąś tam średnią wielkość 100 do 200, czy tam 200 osób na pokładzie, no i wyjdzie całkiem ciekawy wynik. A statystyki mówią jednoznacznie, że jest to najbezpieczniejsza gałąź transportu z wszystkich możliwych dostępnych nam. Także no, ja bardzo żałuję, że tak się stało, jak się stało, że to potrzebowałem bardzo dużo czasu, zanim
Ale pozwoliło to odkryć sobie właśnie tą pasję.
Strach przerodził się w pasję. No tak, ale dzisiaj mam prawie 40 lat i nie mogę niestety, czy mogę podjąć ryzyko, ale to jest takie troszeczkę jeszcze kulą w płot, rozpoczęcia szkolenia pilotażu. Po pierwsze, musiałbym je całkowicie zaryzykować i całkowicie sam je opłacić. Jest to koszt około 200 tysięcy złotych. No, tak jak mówię, no i mam prawie 40 lat, więc ze zdrowiem może być różnie. Może się coś wydarzyć, więc ten czasookres, kiedy na przykład linia mogłaby próbować inwestować we mnie, to już dawno minął, bo to się inwestuje w młodzież 22 lata, czasem nawet mniej. Ostatnio czytałem artykuł, gdzie...
Ale to chyba nie do latania pasażerskimi samolotami. Ja słyszałem, że im właśnie starszy pilot, tym jest lepiej, dlatego że ma więcej dostarczenia, mniej błędów popełnia takich młodocianych, ryzykownych...
Wiesz, ciężko mi z tym dyskutować, natomiast no kiedyś ścieżka była tak, przez aeroklub od szybowców, przez małe samoloty i tak dalej, dopiero albo wojskowi.
Właśnie, wojskowi po wojnie, tak, i siadali, ludzi, którzy latało w myśliwcach, później przechodziło.
Tak, siadali do airlinerów, troszeczkę to się mocno pozmieniało. Dzisiaj możesz inaczej do tematu podejść, nie jest to jakiś wielki problem. Natomiast tak, inwestują. No, niedawno czytałem niesamowita rzecz, dla mnie tak fajnie, ojciec i syn, Norwegian Airline dał taki artykuł, pokazał, że załoga, ojciec i syn, kapitan tam z wielotysięcznym godzinnym nalotem, z swoim 19-letnim synem jako drugim pilotem, jako jeden z najmłodszych pilotów chyba na świecie, jeśli chodzi o samoloty pasażerskie, lecieli sobie we dwójkę, coś fajnego, 19 lat, no, żeby dalej nie iść, daleko nie szukać, nie tak dawno. Leciałem do Frankfurtu, po locie miałem parę pytań do kapitana, poprosiłem o pozwolenie na wejście do kokpitu, przywitałem się z kapitanem, po czym obracam się w prawo, na miejscu drugiego pilota siedzi młodzieniec i tak patrzę na niego, mówię, ty ile ty masz lat? A on do mnie mówi 26, także...
Niesamowite.
Niestety, to jest już nie taka wielkie wow, jak kiedyś.
Ale to też pokazuje, że to trochę jak w klikach jest, nie? To musisz mieć kogoś w rodzinie, ktoś musi się wkręcić, ktoś ci musi sprzedać tą pasję na dosyć wczesnym etapie.
Ale słuchaj, zawsze jest dobrze, jak cię ktoś, rozumiem, że nie mówisz teraz o nepotyzmie, natomiast chodzi bardziej o to, że ktoś...
Tak, że ktoś po prostu, wiesz, jak ja bym miał na przykład, nie wiem, mój ojciec był pilotem, albo gdzieś...
Oczywiście,
To bym był bliżej tej pasji, ja bym po prostu tego bakcyla mógł jakoś złapać.
Szybciej byś wylądował na lotnisku, szybciej byś siadł do jakiejś Cessny i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście, to jest bezdyskusyjne. Ja myślę, że a potem się absolutnie się z tą zgadzam.
Tak,
po prostu... Jeszcze wracając do mojej sytuacji, musiałbym zainwestować 200 tysięcy w szkolenie, no i musiałbym jakąś linię przekonać do siebie, żeby mnie wzięła.
Myślę, że Ryanair jest taką liną otwartą na cały czas na ekspansję. I oni potrzebują, z tego co słyszałem, pilotów, no strasznie, chociaż oni mają tak swoje pomysły, że chętnie by latali z jednym pilotem, takie plotki słyszałem.
Nie, to jest nie.
Odpukać.
To są bzdury, to jest rzecz nie do zrobienia.
Żadna agencja lotnicza chyba, czy FAA i tak dalej, nie wiem, jak się polskie na przykład nazywa agencja lotnicza.
Nie
zgodziłaby się na coś takiego ze względu na właśnie...
Podstawowa sytuacja, jeżeli coś dzieje się z jednym pilotem, nie wiem, zasłabnie, straci przytomność z takich czy innych, to zawsze ten drugi jest w stanie samodzielnie wylądować.
No ale właśnie, Michale, powiedz, jak to było? W końcu się przekonałeś do tego, że latanie jest bezpieczne, zafascynowało cię latanie i jak sięgnąłeś po jakiś, znaczy, który to symulator, prawda, lotu?
Znaczy wiesz, ja się przymierzałem do tego bardzo długo i czytałem i widziałem, ile jakie to jest obwarowanie i tak dalej. Mówię, no za dużo, trzeba poświęcić czas, trzeba się chyba uczyć. To nie, ja chyba tego nie ogarnę i tak dalej, i tak dalej. No potem wybrałem się do Lufthansy, do Berlina. No i tam usiadłem ze sterami prawdziwego symulatora. To jest urządzenie za kilkadziesiąt milionów dolarów. Akurat ja miałem przyjemność siedzieć w kokpicie Airbusa 330. I dostajesz, wiesz, urządzenie za 20 baniek. Imersja jest taka, że po prostu... czacha ci dymi.
Pewnie nie do odróżnienia. Nie wiem, jak to wygląda właśnie, jak patrzysz za okno.
Kompletnie nie masz. No, wiesz, masz tylko świadomość tego, że obraz jest wyświetlany na ekranach, natomiast cały kokpit jest odwzorowany w 101%. Ta kabina jest na takich olbrzymich siłownikach, więc wszelkiego rodzaju twarde przyziemienie, wszystkie turbulencje, wszystkie warunki, no nie wiem... turbulencje, wiatry przy starcie, no to wszystko jest odczuwalne, przeciążenie przy starcie, masz zasymulowane, kiedy tam odpalisz toga, czujesz po prostu, że cię w fotel wpycha, no.
A toga to jest...
To jest taki guzik, w momencie, kiedy ustabilizujesz silnik przed startem, przynajmniej w Boeingu tak jest, na jakieś 40% mocy ustawiasz silnik, a potem masz zaprogramowany cały komputer, masz zaprogramowany też performance silników i ten guzik przesuwa przepustnicę do maksymalnej wyliczonej...
Dopalacz taki prawie.
Znaczy dopalacz, nie.
Nie, no bo afterburner to jest taki dopalacz, ale...
To nie jest afterburner, to jest...
Śmiejesz.
z reguły nie używasz silników na 100%. W zależności od warunków pogodowych, z wagi samolotu, zabranego paliwa i tak dalej, wiele czynników na to wpływa. Ustawiasz ten maksymalną moc silników, która jest dobra dla tych silników i niespecjalnie je tam, wiesz, mocno nie zużyje. Jest to wszystko wyliczane, wiele czynników się na to składa i na przykład na dany lot masz wyliczone to N1 na poziomie, nie wiem, 96,2%. Mhm. Czyli w momencie, kiedy pchasz przepustnicę na 40%, silniki się nabierają mocy, ustabilizują się, samolot zaczyna się toczyć po pasie, wtedy wyciskasz ten guziczek, ta przepustnica idzie na maksa, ale do tego maksa wyliczonego przez komputer, biorąc pod uwagę wszystkie parametry danego lotu na dany moment, na daną pogodę i tak dalej. Także to tak, to nie jest dopalacz.
Nie. Ja tak żartem powiedziałem. Zresztą nie wiem, czy nawet w takich samolotach pasażerskich są jakieś takie przewidziane.
Nie, chyba. Nie. Nie ma czegoś takiego.
I po tym, jak zasmakowałeś tego takiego symulatora właśnie w Lufthansa,
co no coś pięknego. Ja stamtąd, dziecko w Disneylandzie to jest mało. Mhm. Naprawdę to jest mało.
I to jest cały lot w ogóle odzorowany, jakiś taki krótszy?
Niestety,
pół godziny?
Niestety nie. Wyobraź sobie, że tam jest kilka takich maszyn, takich symulatorów, różnych modeli samolotu. I tam one chodzą od 6 rano do 3 nad ranem, prawie całą dobę. 3 godziny mają tylko przerwy w tym ośrodku. No i tam masz cały świat, bo jak na przykład przylatują z Long Hauli albo coś, mają czasu, to linia ich wysyła na szkolenia, ludzie ćwiczą non-stop. Tam miałem okazję zaobserwować niesamowite w ogóle sceny, bo oni, wiadomo, że piloci jak przychodzą, dostają godzinę w symulatorze, to oni nie ćwiczą procedur od tak zwanego stanu samolotu cold and dark do wypchania i wszystkie procedury startowe, do odlotowe i bla, bla, bla. Nie, oni ćwiczą konkretne zdarzenia losowe, konkretne ekstremalne sytuacje, żeby wiedzieć, jak się zachować. Szliśmy tam tymi trapami, wiesz, na takiej wysokości, bo to są takie trapy, się, wiesz, opuszczają i przy każdym tym trapie, zanim wejdziesz do tej kabiny, no jest jeszcze komputer i masz informacje o tym, kto trenuje. No i tam jakieś parametry różne, na przykład tam przyziemień, lądowań, kąta zejścia. No tam mnóstwo statystyki. Jeżeli dla kogoś, kto jest, nie wiem, instruktorem, czy pilotem, no to ma tam informacje na temat tego, jak tą maszynę powoził, mówiąc kolokwialnie. No i tam przechodzimy i widzę tam, patrzę kątem oka na ten monitor i załoga mieszana, damsko-męska. Pamiętam jak dziś, że pani miała na nazwisko Ferrari, włoskich linii lotniczych.
Piękne imię.
Ferrari. Tak. I ten host nasz mówi, poczekaj. Mówi, popatrz na co się dzieje z kabiną. No i widzisz z zewnątrz, jak ta kabina, wiesz, tam delikatnie sobie pracuje, faluje, tak jakby, wiesz, no lecą sobie, jest okej, nie? I po prostu nic się nie dzieje.
A nagle bum.
Na księciu jest boom i wiesz, i ona pochyla się gwałtownie do przodu, no i on mi dopiero powiedział, no mają jakąś sakramencką burzę i stracili silnik, nie? No i wiesz, i oni w tych ekstremalnych sytuacjach muszą proceduralnie podejść do tematu i wyjść z tego, nie? Także wierz mi, można było narobić w gacie od samego patrzenia.
To jest niesamowite, dlatego że tak jak powiedziałeś na początku, są statystyki, które pokazują, że wypadków lotniczych, czy takich w ogóle incydentów, generalnie właśnie dzięki tym wszystkim procedurom, które też, jak powiedziałeś, krwią ludzką zostały zapisane, takich wydarzeń jest absolutnie minimum w porównaniu do tego, wiesz, ile razy słyszysz o jakichś wypadkach samochodowych, no nie tylko śmiertelnych, no ile rzeczy się dziwnych dzieje, prawda? To jednak właśnie te wszystkie takie różne sytuacje się ćwiczy. I tak zapytam cię, bo wiem, że widziałeś, pamiętasz film Scully?
Tak, oczywiście.
I oczywiście tą historię też znasz i też historię kapitana Wrony i tak dalej. Właśnie jak na przykład mając to już ten bagaż doświadczeń, tej wiedzy, prawda, jak analizowałeś, no nie, to na przykład byłeś pełen podziwu na przykład decyzji, które podjęliście, na przykład mówisz, że a mogliby coś innego zrobić. Wiesz, kiedy się tak myśli, chłodno analizujesz to wszystko, kiedy masz 5 sekund na podjęcie decyzji, to jest zupełnie...
Widziałeś Saliego i tak. Widziałeś, co NTSB próbowało mu wcisnąć pomimo tego, co zrobił. Mhm. Musiał kopać się z koniem i udowadniać, że miał rację, że jego reakcja była słuszna.
Już fantastycznie w filmie było pokazane, że tam po prostu tak te mikrosekundy, sekundy właściwie na podejmowanie decyzji miał i że po prostu taki manewr wykonał tak fantastycznie, prawda?
Tak, to wiesz, sam manewr wodowania jest pierońsko trudny. To jest tak niebezpieczny manewr wodowania. O tyle, jeżeli można coś powiedzieć takiego, że co miał łatwiej, no że rzeka Hudson
jest spokojna.
Jest morzem, nie jest spokojna i nie falowa. To miało duży ten. No, wykonał swoją robotę perfekcyjnie. Nie tak dawno w internet obiegł jest pilot o nazwisku Kielak. Jest to Polak, pilot akrobacyjny, bardzo znany. Lata też u Ryanaira i puścił do netu filmik. Miał na wysokości nogi kamerę i widać było, jak operuje wolantem przy podejściu do lądowania. Można się domyśleć, że przy bardzo silnym bocznym wietrze, czyli prawdopodobnie wykonywał crosswind landing, przy naprawdę silnym wietrze, bo widać, jak mocno operuje wolantem. I on tam podpisał ten filmik takimi słowami. To znaczy, ja też nie zacytuję, ale postaram się oddać to, co on napisał. Powiedział tak. Pensja pilota zawiera się w dwóch lądowaniach w miesiącu. I to było jedno z nich.
Bo tak to wszystko teoretycznie mógłby zrobić autopilot, prawda? Czy już jest na takim etapie?
Wszystko odbywa się, wiesz, wszystko się odbywa według jakiegoś schematu i nic się nie dzieje. Mówiąc najogólniej, nic się nie dzieje. Po prostu tak, mamy pewną procedurę do momentu oderwania maszyny, potem jeszcze kawałeczek, VNAV, LNAV, autopilot i lecimy aż do końca naszej trasy, potem w zależności od tego, jakie lotnisko, jaka procedura dolotowa i podejście do lądowania, jeżeli to jest ILS, jeżeli to jest niewektorowana, pełna procedura lądowania, no to samolot schodzi jak po sznurku sam. W zasadzie to zależy, no piloci, no to starzy chcą sobie polatać, no to szybciej przejmują te maszyny, ale to też zależy od procedury danej linii lotniczej, no, od wymogów, czasami jest to, no nie wiem, powiedzmy 1000-1200 stóp samolot jest przejęty przez pilota, ale są też takie, że coś tam rozłączają dopiero autopilota, nie wiem, na minimach, no różnie to, różnie bywa, nie? Więc jak jest wszystko okej, okay, no to wszystko się odbywa, no to jak porozmawiasz na przykład z pilotami, którzy latają przez Atlantyk, no to oni powiedzą ci nuda. Masz pierwszą godzinę roboty i drugą godzinę, masz robotę do startu, po starcie chwilę, następnie monitorujesz przyrządy i potem jest podejście, dolot, podejście i
bo jak lecisz na przykład nad chmurami, prawda, nad tym, to tam się chyba już nic złego nie możesz dziać teoretycznie, tak? Czy dzieją się jakieś takie rzeczy?
Bardzo rzadko zdarza się. Najwięcej incydentów jest podczas manewru startu i lądowania, no niestety. Albo na ziemi wręcz bym powiedział. No, bardzo rzadko zdarzają się w powietrzu. To jest jakiś minimalny odsetek jakichś takich incydentów w powietrzu.
No i właśnie, Michale, wróciłeś z tej Lufthansa, z tego centrum treningowego i no pomyślałeś, że też chcesz właśnie coś takiego sobie zbudować w domu, tak? Albo jakąś tak, namiastkę.
Znaczy, tak, skoro jeszcze przyszedł właśnie kolega naszego hosta, zapytał, znaczy host mnie zapytał, czy będę miał z tym problem, jeżeli pojawi się w kokpicie człowiek, który ma wylatane 50 tysięcy godzin na tym samolocie, jest instruktorem i egzaminatorem i jeszcze zajmuje się egzaminowaniem pod względem zachowań behawioralnych, takiego, znaczy wiesz, jest jeden, okazuje się, że w Lufthansie czasami jest tak, że leci egzaminator, który, nie wiem, egzaminuje cię z prowadzenia maszyny, a drugi obserwuje cię pod kątem twoich zachowań, nie? To powiem, była dla mnie nowość i tak troszkę...
Ale wiesz co, to było po, przepraszam, że ci wejdę słowo, to było po, czy jeszcze przed tym takim, pamiętasz ten taki wypadek lotniczy chyba, to German Wings?
Co? Nie, to było już po German Wingsach, tak, to już było po German Wingsach.
Tak, wydaje się, że chyba większy nacisk po prostu nałożyli, bo...
Wiesz co, nie wiem, nie powiem ci szczerze, że nie dopytałem, ale wiesz, ja nie miałem żadnego problemu, gościu chciał zobaczyć, jak takie nuby radzą sobie z maszyną, chciał, po prostu był ciekaw, nie? No, ale może trochę się spiąłem, wiesz, facet ma 50 tysięcy godzin wylatanych na praktycznie cała, dla niektórych praktycznie cała, no cała kariera, już nie lata długich powiedział, teraz tylko się bawi w egzaminowanie i przygotowywanie nowych pilotów. No, ale to on mnie w zasadzie tak cały mój Disneyland zburzył, bo ja podchodziłem dwa razy z widocznością, czyli miałem w pełni władanie, byłem w pełni odpowiedzialny za maszynę i miałem ją posadzić na lotnisku, które sam uprzednio wybrałem i on potem mi zawołał i tak mówi, a ile ty masz lat, nie? No ja mówię, no tyle i tyle. No mówię, trochę żeś stary, nie? Chodź, coś ci pokażę. No i wyszliśmy właśnie do tego komputera i pokazał mi moje lądowania, moje przyziemienia. I on mówi, nie jeden mój uczeń nie jest w stanie tak zrobić tego, Mówię, a ty pierwszy raz siedzisz w profesjonalnym symulatorze? No mówię, pierwszy raz. No, mówi, no to ci granie na komputerze wyszło na dobre, nie? No i mówi, nadawałby się do tej roboty. No i on mi właśnie powiedział, że niestety dużo przeciwności, mówię, a na koniec tak najlepiej, jak już w końcu zainwestuję te pieniądze, znam te egzaminy, uda mi się wszystko przejść, to dobrze, żebym miał kogoś w linii.
Także... Czyli tak ta nutka nepotyzmu się przydaje.
Tak, wiesz, łyżka dziegdziu do tego.
No, ale to właśnie tak, jak się tak dobrze poszedł, na czym ty mywałeś? To mnie interesuje właśnie, od czego zacząłeś, w sensie, bo to nie jest tak, że kupiłeś sobie pierwszy raz komputer i pierwszą grą był symulator, to powiedzmy, miałeś we krwi jakby opanowane granie w ogóle, wiesz, ten refleks gracza miałeś, tak? I postanowiłeś go postanowiłeś wykorzystać, tak górnolotnie to brzmi, ale właśnie zastanawiam się, jak zacząć przygodę z symulatorami. Bo wiadomo, że są absolutnie niesamowite profesjonalne symulatory, które kosztują bardzo drogo, chyba nawet się licencje jakieś kupuje roczne, prawda? Nie.
To ja ci coś powiem. Jak ktokolwiek chce się zacząć bawić w symulację, to musi być świadomy tego od początku do końca, że chce to robić. Dlatego, że wydaje mi się, to jest moja opinia, że nie ma takiego symulatora, w którego nie musisz zainwestować kupę kasy. Mówię to z pełną odpowiedzialnością, bo jeżeli chcesz zacząć latać w wirtualnym świecie, z wirtualną kontrolą, to musisz spełniać pewne wytyczne. Nie ma, nawet w bazowym, ja nie śledziłem rozwoju Microsoft Flight Simulator, bo ja gdzieś tam byłem przez chwilę, gdzieś tam zaglądałem, to zobaczyłem, jak to się obchodzi, próbowałem wystartować, takie rzeczy, ale nigdy nie siadłem do tego na poważnie. I teraz tak, zanim zrobię krok dalej, usystematyzujmy. Microsoft Flight Simulator jest nierozwijany, jest jakaś ostatnia wersja na Steamie, która jest jeszcze wersją 32-bitową i jest nierozwijany. W międzyczasie Microsoft zlikwidował to Access Studio, komórkę odpowiedzialną za rozwój Flight Simulatora, i ożenił kod do firmie Lockheed Martin. I Lockheed Martin na bazie kodu Flight Simulatora, też w wersji 32-bitowej, które niesie ze sobą ograniczenia, o tym za chwilę, wypuściło symulator, który nazywa się Prepared. Prepar 3D.
Mhm. No właśnie, jest jeszcze taki symulator, który też, nie, on jest chyba open source'owy, nie? Flight Gear.
Ale to nie jest... znam. Ja tylko odnoszę się do tego, co w tej chwili jest na rynku i co w ogóle warto, w to tak. warto wejść. Jeżeli chcemy się naprawdę w to wejść na poważnie. Na tyle poważnie, na ile się da wejść w symulator, tak? I w symulację, żeby była jasność.
I tak powiedziałeś, że przez to, że to jest wszystko, bo to jest, nie da się grać w te symulatory, powiedzmy, w cudzysłowie offline, tak?
Da się, tak? Da się. Aha. I jeszcze dokończę tylko myśl. Mhm. Jest jeszcze X-Plane, który niedawno się pojawił, wersja 10, teraz jest wersja 11. I w zasadzie na polu bitwy, w cudzysłowie, został Prepared i został X-Plane. Niedawno, jak w czerwcu, wyszła wersja 64-bitowa. Skończyły się problemy z pamięcią, bo tam trzeba też mnóstwo danych, żeby to miało wygląd, załadować. Microsoft Flight Simulator, ja myślę, że w najbliższych 2 latach zemrze całkowicie, ponieważ deweloperzy wycofują się z pisania dodatków i tak dalej, i tak dalej. I teraz, jeśli decydujemy się na latanie, bo cała reszta to są zabawki. To jakieś tam różne dziwne aplikacje. Ja nie znam...
Jest bardzo popularna taka firma Digital Combat Simulator. Nie wiem, czy kojarzysz.
Ale to wiesz, to w zasadzie... No naprawdę ciężko mi się do tego odnieść. Ciężko mi się odnieść do tego, bo to bardziej chodzi ci o bojowe. W Prepardzie też, jeżeli chcesz polatać F-22, nie ma problemu. Cały czas dążę do tego, żeby zakomunikować, że wszystko zależy od tego, jaką masz maszynę. A defaultowe maszyny to nie są maszyny do tego, żeby dobrze symulować środowisko, samolot i tak dalej, i tak dalej. Bo jak wiesz, możemy się spierać na temat modelu fizycznego, czy modelu symulacji, jak są wyliczane, jak wszelkiego rodzaju, wiesz, i jak, dlaczego te samoloty tak latają, czemu się tak zachowują, i tak dalej, to są X składowych, i w przypadku X-Plane'a i Prepared są, troszeczkę jest inne podejście, natomiast nikt nie mówi, że jedno jest lepsze od drugie, to jest, wiesz, można się zacząć spierać, czy Commodore było lepsze od Atari, czy i tak dalej, nie? Czy wyższe święto Wielkiej Nocy nad świętami Bożego Narodzenia. Jak już decydujesz, który symulator wybrać, to jest wydatek numer 1. W przypadku, ja nie patrzyłem, ile kosztuje X-Plane, więc nie jestem w stanie ci odpowiedzieć dokładnie, ale w przypadku Prepared, jeśli chcesz kupić wersję tak zwaną akademicką, to pierwszy wydatek to jest $60 i dostajesz goły symulator. Goły symulator, kilka maszyn defaultowych. Ciężko mi jest oceniać ich jakość pod względem symulacji, bo ja ich nie używam. Mhm. Następnym krokiem dobrze by było kupić sobie dwie maszyny. Pierwsza to jest, żeby wkręcić się w to latanie, żeby poznać jakieś podstawy, żeby nauczyć się robić kręgi nadlotniskowe, to wypadałoby jakąś Cessnę kupić. To jest kolejne, powiedzmy, $60, czy tam $40, czy euro, w zależności.
Ale to są jednorazowe opłaty, tak? To są jednorazowe.
Chcesz Airlinera? Proszę bardzo. Boeing 737, $80.
Jumbo
Jeżeli
Jet?
Chcesz Boeing... Ta, proszę?
A Jumbo Jet?
Mówisz o Queen of the Skies. 747 też około $80. Aha. Chcesz mieć Kosy, czyli 777 Boeinga, też 80, czy tam więcej nawet, 100 coś chyba, 100 coś dolarów. I proszę bardzo, no to są, wiesz, zaczynają ci ten wydatek rosnąć, więc naprawdę warto się zastanowić na początek. I to jest, wierz mi, że to nie jest, że to jest dopiero początek wydatków na to, żeby ta symulacja, ta imersja była taka, jak potrzeba, bo zanim zalogujesz się do sieci, obowiązkiem twoim jest posiadanie scenerii, które są zgodne z mapami, które się używa w sieci, a te z reguły są zgodne, chociaż mówi się, że to jest tylko do celów symulacyjnych oczywiście, są zgodne z faktycznymi lotniskami, pasami, drogami kołowania, stendami, apronami i tak dalej, wszystko jest zgodne z tym. Każde lotnisko kosztuje. Na przykład, proszę bardzo, Warszawa, sama sceneria lotniska, €30. Są jeszcze Polish Airports, w którym są Katowice, Wrocław, Poznań, Gdańsk?
Jest Balice, są Balice.
Kraków jest osobno, ale firma odpowiedzialna za to lotnisko ostatnio coś w ogóle nie robi, robi coś innego, robi tam gdzieś coś w Stany, ostatnio wypuściła Nowy Jork i tak dalej, dostosowała do wersji 64-bitowej.
Właśnie ile takie lotniska w Nowym Jorku kosztują, to sobie wyobrażam, że to tam...
To jest też, wiesz, 20 za takie, wiesz, New York City, czy tam za LaGuardia albo coś, to jest €30, w zależności jak dobra sceneria jest, a to są dobre scenerie, więc to są €30, €20 i więcej. I teraz tak, chcesz polatać po Polsce, chcesz się pouczyć i na początku to jeszcze właśnie kupujesz lotniska. Do tego są, uważam, absolutnie niezbędne. Jest taka firma, nazywa się RBX. Ona zajmuje się, ma w swoim ofercie ukształtowania terenu, wektory, tak żeby to wyglądało wszystko i tak dalej. Wszystko to do kupy. Ukształtowanie terenu, pokrycie terenu całego świata, plus tam, żeby góry wyglądały jak góry i tak dalej, i tak dalej. Cała taka cztery części tego software, $400 australijskich. Hmm. I powiedzmy, że w tym momencie zacząć możesz sobie latać po Polsce.
Czyli żeby to miało podsumowując, licencja czy program $60.
Powiedzmy,
dwa lotniska przynajmniej trzeba by sobie wykupić, no to to jest tak, powiedzmy... No,
polskie lotniska to będzie 60€, €70 wszystkie polskie lotniska, czyli, powiedzmy, te, które są dostępne.
Już jesteśmy na etapie 180, jeszcze nie kupiliśmy samolotu.
Boeing 737, NGX, PMGD, $80+.
Tak, więc 60 plus 80, 140 plus 200 plus, 60, plus tak. Jeszcze 400
australijskich, no to będzie jakieś 300, powiedzmy, amerykańskich, nie?
I nagle to wychodzi jakieś $500.
Tak. I to jest początek. Na początek musisz mieć $500-600.
A to jest dopiero początek, jeszcze nie mówiliśmy o... Znaczy sprzęt, wiadomo, komputer im lepszy, im mocniejszy, tym lepszy, więc nie będziemy się tutaj rozwodzić. Mhm. Ale teraz kwestia osprzętu, wolantów, manety, joysticków i tak dalej.
Jak... No, to ja mam komplet Cytec'a, Rhino X56, to jest 1000 zł. Do tego ruder Cytec'a, to jest 500, to masz już 1500. Mhm. No i to już tam, no i to jest, no, powiedzmy, wszystko. Czyli $500 plus 1,5 koła, jak chcesz naprawdę, żeby to jakoś wyglądało. Mhm. Oczywiście możesz latać na początku na defaultowych lotniskach. Proszę cię, to nie ma obowiązku, nie? Możesz mieć goły symulator, ale dobrze, żebyś miał ten samolot. Tak. Więc symulator i samolot to jest absolutny must have, nie?
Mhm. No bo rozumiem tak, że powiedzmy, zanim zaczniesz właśnie brać udział w tych takich, nie wiem, w symulacjach w sieci, tak? Czyli wchodzisz w interakcję z kontrolerami lotu, ustalasz, nie wiem, trasę przelotu.
Plan lotu, tak.
Wszystkie.
Złożyć plan lotu.
Właśnie. Rozumiem, że zanim ktoś, powiedzmy, wpuści cię na lotnisko, nawet jeśli sobie je kupiłeś za prawdziwe pieniądze, no to jednak musisz... No, zaprezentować jednak, nie wiem, czy jakąś licencję pilota im pokazać, czy coś na stylu, nie wiem,
znaczy,
czy,
powiem ci tak.
Czy jakieś latanie offline jest wymagane, żebyś na przykład, nie wiem, pokazał,
jeśli
że masz przelatane ileś tam godzin?
Mhm. Myślę, że ta dyskusja toczy się od bardzo dawna. W przypadku kontrolerów sprawa jest jasna, bo żeby zostać kontrolerem, wirtualnym kontrolerem lotniczym, w jednej z sieci, o której wspominałem, VATSIM lub IVAO, musisz przejść szkolenie i zdać egzaminy. bo nikt nie da ci konta, nikt nie da ci pozwoli ci siąść na któryś z poziomów kontroli bez egzaminu, bez szkolenia. I kontrolerzy dodatkowo, wiesz, zaczynasz od tak zwanej wieży, by móc przejść kolejny stopień zbliżania i następnie kontrola obszaru. Zdobywasz, nie wiem, po prostu, wiesz, kolejne stopnie, które uprawniają cię do kontrolowania na konkretnym poziomie, czy żeby była jasność, trzeba rozdzielić. Kontrola lotu dzieli się na kilka składowych i najniższym, że tak powiem, ja dokładnie powiem, jak to się odbywa w realnym świecie. Mhm. Na najniższym poziomie jest tak zwana kontrola, która się nazywa delivery. Ta kontrola jest to na lotnisku. Ten kontroler jest odpowiedzialny za wydawanie pozwolenia na lot. W momencie uzyskania tego pozwolenia na lot przełączasz się na kontrolę ground. Kontrola ground jest odpowiedzialna za wszystkie drogi kołowania i to, co się dzieje na płycie lotniska. Czyli tam prosisz o pozwolenie na za odpalenie silników, na wypychanie ze stanowiska, pytasz o drogi kołowania, aż do punktu tak zwanego holding point przed pasem startowym, przed danym pasem startowym. W tym momencie przejmuje cię wieża. Wieża jest odpowiedzialna za drogi startowe, czyli za pasy, mówiąc kolokwialnie, za drogi startowe i w obszarze do powiedzmy 2000 stóp od momentu, kiedy oderwiesz się od ziemi. Po uzyskaniu zgody na zajęcie pasa i zgody na start, w momencie, kiedy oderywasz się od ziemi, przekroczysz tam 1500-2000 stóp, tak jak mówię, uogólniając, to wszystko zależy od lotniska, miejsca, jak jest te obszary podzielone, zgłaszasz się do tak zwanej kontroli zbliżania, czyli approach. To jest obszar w obrębie lotniska, w zależności, to też jest opisane mapami, do którego poziomu lotu z reguły te obszary approach kończą się na końcu na końcu procedur odlotowych i na początku procedur przylotowych. Dolotowych, przepraszam, nie przylotowych, tylko dolotowych. No i potem kolejny poziom wyżej wspinasz się i jest tak zwana kontrola obszaru, która kontroluje cały FIR. FIR to jest z reguły, mieści się w granicach danego państwa lub tak jak w przypadku nas kawałek jeszcze Morza Bałtyckiego potem, i tam też musisz się zgłosić do kontroli i tak kolejny FIR przekraczasz, tak lecisz nad Bałtyk, następny jest, nie wiem, chyba szwedzki, Sztokholm, kontrola, tam się musisz zgłosić i tak dalej, i tak dalej. No i wracając na lotnisko w tej top-down, w ten sam sposób zostajesz kontrolowany, przechwytywany przez kolejnych kontrolerów i kierowany, lub wiesz, wiadomo, przy kontroli czasami tylko zgłaszasz, że jesteś tu i tu, on ci identyfikuje, każe ci kontynuować lot, ewentualnie w sytuacji może ci kazać ten lot obniżyć lub wznieść się wyżej, zmniejszyć prędkość, cokolwiek. No a już przy approach on już kontrolę ten raczej sprowadza cię do lotniska albo każe ci lecieć zgodnie z procedurą albo cię wektoruje, to on już widzi, jak wygląda ruch na lotnisku i on daje ci informacje o tym, jak masz prowadzić statek powietrzny. Więc tak to wygląda w kontroli. I ci ludzie, którzy decydują się być kontrolerami wirtualnymi, oni muszą przejść szkolenia i egzaminy. I są egzaminowani, potem jest tam gdzieś informacja, powiedzmy, na stronie polskiej dywizji VATSIM, bo ja akurat latam w sieci VATSIM, bo jest prośba, że ktoś tam będzie egzaminowany na wieży, na danym lotnisku, przyjdźcie, zróbmy ileś operacji lotniczych, wiadomo, im więcej samolotów, chłopak jest w stanie, czy tam dziewczyna jest w stanie się otrząsnąć i wyprowadzić ileś samolotów od, powiedzmy, tego poziomu delivery, bo w sieci ciężko znaleźć pełną obsadę. Więc jeżeli nie ma na przykład delivery ground, no to całą schedę po nich przyjmuje wieża. Więc tak to jest troszeczkę uproszczone w sieci VATSIM, ale to w zasadzie komunikacja odbywa się dokładnie tak samo, tylko nie przełączasz po prostu częstotliwości radiowych ze względu na to, że po prostu pierwszy kontroler, który w hierarchii jest na wieży, więc do niego zgłaszasz prośbę o zgodę na lot, następnie o wypychanie, o kołowanie, aż do...
A no takie pytanko, jak... Jesteś w tej VATSIM, tej sieci, tak? Mhm. To wymagana jest dokładnie, oprócz tego oczywiście zgodności map, ale na przykład, czy ktoś może na przykład mieć inny program do symulacji? No nie wiem, ty latasz na Prepare?
Tak,
czyli
ja latam na Prepare, ktoś lata na X-Plane, ktoś lata na FSX-ie, to nie jest problem. Program...
Tak samo są te programy dla kontrolerów, tak? Że to są jakieś różne...
Tak, oni używają soft, który się nazywa Euroscope. I oni mają taką, no tak jakby siedzieli rzeczywiście przed radarem, mieli pip, wiesz, sytuację pip, na lotnisku i tak pip. Dalej, nie? No, troszeczkę inaczej. No
nie, żartuję, ale teraz to już bardziej skomplikowane, ale ja też parę widziałem tych filmów takich katastroficznych, kiedy właśnie te stare dzieje, bo teraz wszystko jest tak skomputeryzowane, zmanizowane, wszystko jest tak fantastycznie oddane, wiesz, że te sensory są lepsze, że właściwie nie popełniają się błędów, ale kiedyś jak były te, nie, może to nadal one są, jeszcze się stosuje, ale to takie radary, które się, wiesz, kręciły, te, ten punkt się tylko na chwilę pojawiał, ale nie widziałeś po tym punkciku, na jakiej wysokości jest i tak dalej. Tak jeden, ale to po programie najwyżej porozmawiam sobie o konkretnej takim katastrofie lotniczej, która się wydarzyła przez pewien błąd, no nie?
O którą pytasz?
Wiesz, to było, to chyba były jakieś indyjskie linie lotnicze i tam była kwestia, to jeszcze były stare dzieje, które gdzie nie było po prostu tak skomputeryzowanego wszystkiego. Tam się zapisywało pewne rzeczy na jakichś kartkach papieru.
Tak, tak, to dzisiaj się nowe zapisuje.
I to się gdzieś tam wkładało.
W sytuacji, jeżeli, wiesz, jeżeli elektronika zawiedzie, zawsze są jeszcze...
Jakiś taki backup, tak. Nie, no to właśnie to na przypadku było, że po prostu ten radar nie pokazywał różnicy wysokości między tymi ale to też był błąd, że piloci po prostu gdzieś tam źle odczytali w jednym samolocie i doszło do zderzenia w powietrzu. Coś, co się wydaje właśnie takie trochę dziwne, dlatego że te samoloty są w niesamowicie dużych odległościach, nie? Że jak są te, nie wiem, to się ścieżki nazywają w powietrzu.
Ale to jest jak drogi lotnicze.
Drogi, tak.
Ale wyobraź, jeżeli na przykład są dwa samoloty na kursie kolizyjnym i oba zapieprzają z prędkością 800 km na godzinę. Nie. To jak zobaczysz takiego na godzinie, powiedzmy, 11, to zobaczysz, możesz obliczyć, za ile on będzie.
No tak, ale to jest takie niesamowite, że jak sobie myślisz,
ale
to
jeszcze,
nie są jak
urządzenia. Dzisiaj są urządzenia, jest każdy tak. Samolot, mają zamontowane urządzenia, które ostrzegają przed kursem kolizyjnym. Więc oprócz tego no, są jeszcze kontrolerzy, wiadomo, i myślę, że ten temat też jest zredukowany do absolutnego minimum.
A bawiłeś się w ogóle w kontrolowanie? Zrobiłeś sobie taki...
Jeszcze się nie bawiłem w kontrolowanie. Natomiast jeszcze tylko, żeby skończyć tą myśl, to jak widzisz, samokontrola jest to rzecz też również mocno skomplikowana. Tam nawet w wirtualnej sieci trzeba przejść szkolenie, trzeba przejść egzaminy i tak dalej, i tak dalej. W przypadku pilotów, nie ma problemu, żeby się zalogować i narobić boruty. Dlatego wszystkie strony bardzo proszą, zanim zalogujesz się do sieci, musisz potrafić to. Wcześniej nawet nie próbuj.
Ale rozumiem, że nie ma czegoś takiego jak, nie wiem, serwery w tej sieci, tak? Że są jakieś serwery, tak jak jeszcze kiedyś bardzo popularne były, że roleplaying, czyli takie, które absolutnie... Etykieta jest bardzo ważna, są takie serwery, gdzie...
Ona jest ważna. Superwajzorzy, jeżeli wiesz, jeżeli narobisz boruty, albo gdzieś się zalogujesz na standzie, albo zalogujesz się na kimś, na przykład stoi tam samolot, ty się zalogujesz, albo, nie wiem, samoloty kołują, a ty, nie wiem, wyjedziesz ze standu, albo na rewersach wycofasz samolot, zamiast go wypchnąć, tak? No ludzie mają łańską fantazję, cuda robią, nie? Więc wszyscy... Skoro gra, to mogę zrobić wszystko. No, ale na szczęście są superwajzorzy i czasami jak ktoś narobi boruty, to ma momentalnie zbanowane konto. Zasada jest też taka, że jesteś widoczny na wszelkiego rodzaju, wiesz, radarach i tak dalej. Na różnych takich flight radarach wirtualnych, tak jak, że możesz sobie obserwować ten ruch lotniczy wirtualny, jak samoloty latają, jak tam, które pozycje są obsadzone, na jakim lotnisku, jakie firmy i tak dalej, i tak dalej. Występujesz pod własnym imieniem i nazwiskiem. Nie ma ników. Nie używa się ników. Jeżeli, wiesz, zobaczysz, najedziesz na taki samolot, który tam leci po trasie, zobaczysz jego call sign, więcej informacji, zobaczysz, że to ja z imienia i nazwiska i że moim, nie wiem, portem docelowym jest w Katowice.
Czyli ile ci zajęło jakby nauczenie się latać tak, aby nie naruszać tej takiej etykiety?
Kilka miesięcy.
I to trenowałeś wtedy offline, czy powiedzmy?
Tak, trenowałem offline, tak.
I wtedy wszystkie takie rzeczy jak, nie wiem, kontrola lotu i tak dalej, to się dzieje z automatu, tak? Czy po prostu...
Znaczy wiesz, kontrola lotów, można odpalić automatyczne kontrole lotów, są jakieś tam dodatki do imersji, jeśli chodzi o ATC, natomiast pewne rzeczy ćwiczysz na sucho, no...
Prawie musisz na sucho, tak, prawie jak w takim za 20 minut symulatorze poćwiczyć, zanim ktoś, powiedzmy, wpuści cię do takiego,
zgadza się,
w cudzysłowie, zgadza prawdziwego,
no, a potem, wirtualnego świata. A potem pełne gacie strachu i...
Pamiętasz swój pierwszy online lot?
Tak, tak, tak.
I ty, jaka to była trasa?
Z Katowic do Gdańska. Krótka trasa.
W sensie krótka była godzinna, tak? Czy...
Tak, no godzinka z hakiem. Krótka trasa, bez kontroli na szczęście.
Jakie błędy popełniłeś? Czy popełniłeś jakieś
wcześniej
błędy?
Wcześniej rano, w niedzielę, no... Przełączenie z kłok w tak zwany transport w tryb C, żeby wtedy widać mnie na radarze, nawet jeżeli ktoś by się zalogował, któryś z kontrolerów w trakcie mojego lotu, no to wtedy wtedy go trzeba odpalić. To jest tak zwany skłok, idzie w tryb C i wtedy uruchamiasz tego TAFS, urządzenie TAFS w momencie, kiedy zajmiesz miejsce na drodze startowej.
TAFS to jest coś do
TAFS.
TAFS? To coś do lądowania? Czy?
No to jest takie urządzenie właśnie też między innymi zapobiega kolizji, to słynne pull up i tak dalej, i tak dalej. Mówiąc w kolokwialnie i w skrócie.
I ten pierwszy lot, bardzo ekscytujący i tak dalej.
Tak.
Wszystko poszło prawie gładko, tak jak mówisz?
Nie, no tam wiesz, popełniałem jakieś takie błędy jak...
Wiesz, bo teraz już masz ile już godzin?
Nie, mam dużo wylatanych, musiałbym zobaczyć, ile tam tych godzin mam wylatanych.
Ale kilkaset to spokojnie, prawda?
Nie, kilkaset nie, jeszcze nie. Ojej, coś ty. Nie.
I teraz rozumiem, że masz swoje ulubione trasy, na których najprzyjemniej ci się lata, ale kwestia jest właśnie tego, że jakbyś chciał, powiedzmy, zmienić trasę, to tak jak wcześniej rozmawialiśmy, musiałbyś sobie wykupić dodatkowe lotniska.
Lotnisko.
Tak. Mhm. Więc jakby to nie jest tak, że za każdym razem możesz sobie tak swobodnie wybrać, a dzisiaj sobie polecę na przykład, nie wiem, tutaj do Hongkongu i tak dalej. Poza tym też to jest odwzorowanie prawdziwego lotu, więc rozumiem, że jakbyś sobie chciał wybrać jakąś
No jak chcesz lecieć do Hongkongu, to 12 godzin nie twoje, nie?
No właśnie, ale zdarza się tak, że po prostu ktoś odlata i na przykład, nie wiem, zostawia na autopilocie, później, nie wiem, zostawia włączony komputer, później wraca, myślę, nie wiem, z pracy.
Tak,
i...
Myślę, że tak. No są wariaty, które siedzą krzyżem na fotelu i ten, ale myślę, że tak. Jak ktoś lata long haulę, to myślę, że no nie wysiedzi, no.
To taka twoja ulubiona trasa, albo obecnie najczęściej wybierana przez ciebie trasa i ulubiony samolot.
Jeśli chodzi o ulubiony samolot, to tak naprawdę to zacząłem od Airbusa i w zasadzie chcę do tego Airbusa wrócić, chcę się go naprawdę porządnie nauczyć. Natomiast latam w tej chwili na Boeingu 737-800.
Czyli ten taki najpopularniejszy w linii Ryanair.
Tak. No w zasadzie wiesz, no na krótkich trasach to albo 320, albo 737, albo jeszcze Bombardier CJ. Teraz nawet niedawno wyszedł już wersja na 64-bitową, do Preparda właśnie w wersji 64-bitowej wyszedł CJ. Natomiast no wbrew pozorom podejście jest różne, czasami są pewne niuanse, różnice, które trzeba przyswoić i nauczyć się, i to przesiądziesz się z maszyny z marszu, od tak, nie?
Mhm. No bo pewne procedury są podobne, ale jednak chyba kokpit jest jednak inny troszeczkę.
To kokpit niby EFIS jest bardzo podobny, ale no, są niuanse, które trzeba poznać. Natomiast no, czekam właśnie, że FS Labs wypuści 320 w wersję 64-bitową i wtedy zacznę naprawdę uczyć się tak Airbusa, żeby przesiąść się na Airbusa. No zobaczymy. Na pewno będę najpierw latał tym Airbusem offline, Benkiem będę nadal latał online, dopóki nie będę na tyle czuł się pewnie, żeby móc siąść do tego Airbusa i wykonać lot zgodnie z wszystkimi procedurami. Natomiast jeśli chodzi o ulubioną trasę, to bardzo, bardzo lubię ostatnio latać Kopenhaga, Katowice lub Katowice, Kopenhaga, ze względu na to, że Kopenhadze najbardziej to lubię wylatywać z Kopenhagi do Katowic, ponieważ w Kopenhadze zawsze wieczorem, czyli to jest ta godzina, kiedy siadam do symulatora, powiedzmy tam między 20 a 21, tak po to, żeby sobie myknąć taki szybki lot, godzinka z Kastrup, z Kopenhagi, z Danii do Katowic, do Pyrzowic. Dlatego, że w Kopenhadze jest o tej porze zawsze praktycznie, czasami zdarza się pełna obsada, więc całą procedurę się zaczyna od delivery poprzez ground, tower.
Ale tak mówisz, w Kopenhadze to jakby lokalnie tam po prostu, nie wiem, bo to jest sieć ogólnoświatowa, tak? Tak. Czyli na przykład, nie wiem, i obowiązuje język angielski na przykład, jeśli chodzi o...
Obowiązuje frazeologia, alfabet lotniczy i język angielski, tak. Oczywiście, jeżeli latasz po Polsce, nie jest to żaden problem, żeby używać frazeologii w języku polskim. Mhm. Natomiast, no, rozmowa z kontrolerem może odbywać się po polsku, no, zamiast prosić, nie wiem, zgłaszasz call sign i mówisz request for push and start, no to mówisz, że prosisz o zapuszczenie i wypychanie. Nie? No to więc to jest możliwe. Jeżeli jesteś u siebie w swoim kraju, możesz z swoimi kontrolerami rozmawiać po polsku, to nie jest żaden problem. Natomiast tak, bo język angielski jest językiem urzędowym w lotnictwie, że się tak wyrażę. Mhm. Do tego jest specyficzny alfabet i nawet jeżeli mówisz po polsku, to jeżeli tam mamy jakiś call sign, czyli to używa się tej frazeologii lotniczej, tego alfabetu lotniczego.
Czyli to jest część procedury, etykiety i pewnych dobrych manier.
Nie, to nie jest, no to nie jest nawet część etykiety, procedury. Nie, no to jest, tak się, no, tak się
profesjonalnie, naprawdę, tak, tak. Profesjonalizmu, tak. Że nie można sobie tego tak odpuścić na zasadzie, a, to ty tam, Michał,
alfa,
no nie.
Charlie, dobra, to... Alfa, brawo, Charlie, Echo, Foxtrot i tak dalej, nie? Mhm. Specyficzny sposób się wymawia nine, nie mówi się nine, tylko niner.
Niner, tak, żeby nie było wątpliwości, że nie mówisz po niemiecku nine, nine, nine. Czyli nie ma możliwości takiego, wiesz, że nie ma czegoś takiego jak gadki szmatki, że nie ma takiego czatowania, że czy jest...
Nie, absolutnie. Na kanałach przewidzianych dla częstotliwościach nie ma czegoś takiego jak, o, cześć, to słychać w ogóle.
O, cześć, Michał, o, znowu lecisz do Kopenhagi, no nie?
Nie.
Pogoda taka i siaka.
Nie. Wszystko zachowujemy zgodnie z ten, czyli pierwsze odezwanie to jest z reguły good evening Katowice Tower. Mhm. I zaczyna się całą gadkę proceduralną do wykonania lotu, także nie dyskutuje się, nie zajmuje się częstotliwości na pierdoły. Tak. Można próbować kontrolera poprosić o przejście na inną częstotliwość, że jeżeli jest mały ruch, no to nie wiem, w celu tam jakiejś porady, pomocy, można spróbować przejść. Można wtedy też i użyć okna czatowego, żeby do danego jednostki, czy do danego statku powietrznego, czy kontrolera napisać, ale częstotliwości przewidziane na komunikacje stricte związane z wykonywaniem operacji powietrznych jest absolutnie niedozwolone i tylko się używa do tego, do czego one służą.
Jak duża jest społeczność fascynatów
w Polsce?
Jak dużo jest właśnie takich osób jak ty, jak takich osób, które się interesują kontrolerami? No rozumiem, że na przykład
12 tysięcy?
Nie ma kontrolerów na płycie lotniska, którzy machają tam jakimiś tymi, prowadzą samoloty. Jeszcze tak nie jest, nie przewidzieli takiej
sytuacji. Wiesz, to wszystko zależy, jest aktywnych. Teraz powiem ci szczerze, odpaliłem sobie VATSPAY. Coś we Wrocławiu właśnie wylądowało, coś w Gdańsku, jakiś Ryanair leci z Katowic do Gdańska.
Czyli też to są w ogóle prawdziwe linie,
W Katowicach stoją dwa gotowe do lotu, jakiś Enter Air, gdzie on to chce lecieć, jeszcze nie złożył planu lotu. O, jest pani Julia Kaszewiak, proszę bardzo. Będzie lecieć Ryanairem do Warszawy. No więc tak sobie patrzę teraz. Nad Polską się nie bardzo dzieje, ale jak zmniejszam tą mapę świata, to tych samolotów jest tam mnóstwo. W tej chwili...
A to można to online wejść na jakąś stronę, żeby zobaczyć, jak to wygląda, tylko czy musisz być zalogowany?
Możesz. VATAware? Ja mam akurat
przez aplikację, tak.
Ale... Tak, ale jest aplikacja, coś takiego jak Flight Radar 24, tylko że dla ruchu wirtualnego i możesz, oczywiście jak najbardziej możesz oglądać.
Aha, czyli VAT jak podatek VAT, aware z angielskiego.
Ja muszę tak, VAT aware chyba, ja zaraz sprawdzę, bo...
Nie, właśnie widzę, że jest jakieś
VAT aware.com.
Tak. Mhm. 486 aktywnych lotów w tym momencie, jak nagrywamy.
W tym momencie, tak.
Czyli całkiem nieźle, całkiem ciekawe. Znaczy, nie jest to poziom, powiedzmy, World of Warcraft.
Weekendy, bardzo dużo w weekendy lotów jest, wiesz? Bo to, no wiesz, no problem jest z młodymi ludźmi, którzy no wbijają się i nie są w stanie procedury wykonać, nie są w stanie się odezwać, a cuda wianki robią, bo dalej myślą, że to jest gra, ale jest bardzo dużo dorosłych ludzi, takich już dorosłych, no.
W sensie traktujących temat poważnie,
żeby nikogo, broń Boże, nie urazić, dojrzały. Ale powiedzmy takich 30+, 40+, którzy latają. Zdarzają się, że piloci, jak mają chwilę, o dziwo, to się czasem bawią. Ci, co robią licencje, siedzą gdzieś tam na wieżach i ćwiczą. Też tacy się zdarzają.
W ogóle ten poziom imersji, właśnie jak wspomniałeś o tym, że lubisz właśnie z Kopenhagi latać, ale ty też powiedziałeś, że ze względu na to, że tam zawsze jest dużo osób od tych godzinach. Ale czy na przykład jest coś takiego, że jesteś w stanie zachwycić się na przykład, nie wiem, grafiką w tej grze, bo ja widziałem w ogóle, jak w FreePert 3D wyglądają samoloty. I to jest absolutnie już teraz właśnie zmienione to, że moc z komputerów pozwala na odwzorowanie, wyrenderowanie tych samolotów, tak, że one są na pierwszy rzut oka, jak zobaczyłem parę filmów, tak nieodróżnialne od autentycznego samolotu. Jakby tak postawić jedno obok drugiego, to musiałby się naprawdę przyjrzeć, żeby wyłapać jakieś szczegóły. Ale z tym terenem pewnie jest różnie. Przez to, że on musi być jednak duży, to nie zawsze jest, prawda, tak pięknie. Zobacz, ja bym sobie nad Alpami gdzieś się przelecieć, czy coś tam.
O Jezus, wiesz, drugie moje ulubione lotnisko, tylko teraz czekam właśnie na wersję 64-bitową. Uwielbiam to lotnisko, jest przepięknie położone, są przepiękne widoki, jest pierońsko trudne, to jest jedno z trudniejszych lotnisk w Europie, jedno z dosyć niebezpiecznych lotnisk w Europie. Mm-hmm. Nie należy do bardzo komfortowych, jeśli chodzi z punktu widzenia pasażera, to jest lotnisko w Innsbrucku. Jak tam prześledzisz moją ścianę, to ja czasem takie sobie relacje robię, cykam fotki z lotu. Aha. To jest coś przepięknego. W ogóle zejście do doliny w Innsbrucku, kiedy jesteś jeszcze na 9,5 tysiąca stóp, a pod sobą masz już szczyty, gdzie byś mógł, już masz w zasadzie wrażenie, że podwoziem dotykasz szczytów Alp, także i potem dopiero schodzisz do doliny, jeżeli z prostej tam podchodzisz, to jest wszystko okej, ale jeśli musisz na przykład zrobić nawrót, no to w zasadzie jesteś w dolinie, zbliżasz się do zbocza góry, kręcisz, znowu na zbocze góry, potem o 180 zakręt, wszystko dzieje się w dolinie, wokoło wszędzie góry, coś pięknego. Wymagające lotnisko, naprawdę jedno z bardziej wymagających lotnisk. Widokowo przepiękne. No na przykład też, no mówię, przejrzysz sobie walla mojego, to tam jest kilka relacji z takich lotów. Jakiś robiłem niedawno, chyba przedwczoraj do Kopenhagi, z Kopenhagi. Przepiękne chmury. Przepiękny odlot z lotniska w Kopenhadze. No i już nocne podejście do Katowic. Jakoś nie wiem, bardzo lubię te nocne lądowania. Strasznie lubię ten podświetlony pas. Tą drogę startową. No tak jak mówię, co kto lubi. Do Grecji też latam. Na Mykonos, na Korfu. Ostatnio kupiłem sobie Heraklion na Kretę.
A to lotnisko też, tak? To
lotnisko. Też lotnisko. Na Kretę do Heraklionu ostatnio też leciałem, po nocy przyleciałem, więc fajnie się to z tej perspektywy ogląda. Byłem kilkakrotnie na Krecie jako pasażer, a teraz, wiesz, możesz to poobserwować w miarę realnie odwzorowane. Przy podejściu do lądowania, od której strony nadlatujesz, od której strony wyspy, jak to wygląda. To są takie smaczki, które mnie osobiście rajcują, zawsze to oglądam. No a czasami mówię, zrobię taką sobie fotorelację z takiego lotu i wrzucam na walla, także możesz sobie poglądać. No i sam zdecydujesz, czy można się zachwycić wirtualnym światem. No można. Czasami są takie zachody słońca gdzieś tam nad Egejskim Morzem, gdzieś tam wracałem do Katowic z Mykonos. No przepiękne zachody słońca, albo jak się chmury. No jeszcze tak a propos kosztów. Obowiązkowy silnik pogodowy. To jest kolejne 60 euro.
To jest bardzo ciekawe, że to jest bardzo taka... Składająca się z wielu modułów.
To jest obowiązek, bo on ci wstrzykuje, bo on zbiera depesze metal i on ci wstrzykuje do symulatora pogodę taką dokładnie, jaką masz na zewnątrz.
Mhm. To jest niesamowite, jak wiele modułów jest, jak tą grę można...
Tak, grę.
Ja to mówię grę w uproszczeniu. Nie? Wiesz, chodzi mi o to, że ten program, tą symulację można urozmaicić właśnie poprzez takie drobne...
Bo jeszcze dodatki. Bardziej urealnić. Tak. Jeszcze bardziej urealnić, jeszcze bardziej zbliżyć się, żeby ta symulacja...
No właśnie, a miałeś przygody na przykład, nie, bo wiem, że no nie odczujesz turbulencji, powiedzmy, siedząc z fotelu, tak, przed monitorem, ale...
To, że masz drgania samolotu, to tylko widzisz. Oczywiście nie ma tej imersji, że nie odczujesz turbulencji, natomiast no...
Ale właśnie...
Chcesz zapytać o jakieś numery, jakie mi się wydarzyły.
No właśnie,
tak?
Jakieś anegdoty, bo kiedyś rozmawialiśmy i wiem, że opowiadałeś mi o jednym przypadku źle zatankowanego, źle obliczonego paliwa na lot, tak, to pamiętam. Ale jakie anegdoty to opowiadaj.
Wiesz, online w sytuacji tego, kiedy powiedzmy jesteś w stanie dolecieć do lotniska docelowego, a jest duży ruch i na przykład kontroler cię wektoruje albo wysyła cię w tak zwany holding, ponieważ wcześniejsze statki, które nadleciały w strefę, są kierowane do lotniska, to trwa, więc może cię kontroler wysłać gdzieś na tak zwany holding point i tam będziesz kółka kręcił, nie? A ty nie masz paliwa i ty zgłaszasz do kontroli emergency low fuel level i kontroler ma obowiązek zrobić porządek, wszystkie przerwać procedury, samoloty rozesłać odpowiednio, wyseparować i ciebie sprowadzić na ziemię, ponieważ jest realne zagrożenie, że może dojść do incydentu. Więc coś takiego czasami zdarza się w sieci wirtualnej. Czasami symulują ludzie awarię silnika, czasami się wydarzy, bo można włączyć sobie usterki związane z winikowane serwisowania i tak dalej, więc może ci się coś wydarzyć w trakcie lotu. Nie? Kiedyś mi tam autopilot nawalił, albo mi albo mi nawaliły displeje, tak zwany glass cockpit, czyli praktycznie miałem ciemno, chodził mi tylko komputer. To, co miałem w FMC, mogłem tylko śledzić i tego, więc no można, oczywiście, że można
symulować. Zrobiłeś sobie jakieś taką, nie wiem, takie lądowanie absolutnie bez przyrządów, znaczy z minimalną ilością przyrządów, tak?
Wiesz, tak, bo... takie rzeczy tak. Nie ćwiczyłem procedur utraty silnika po starcie i powrotu. Myślę, że na to przyjdzie czas jeszcze, po prostu, no.
Na szczęście nie musisz płacić za każdy samolot, który na przykład udałoby ci się rozbić.
Rozbić, tak.
A masz, ile miałeś takich twardych lądowań, że tak wyrażę, na swoim koncie? Ile masz? Czy raczej to się tak.
Znaczy, mam na pewno lądowania na swoim koncie z początku, że tak się wyrażę, kariery, które po tym lądowaniu na pewno należałoby się, znaczy na pewno, natychmiast powinien zostać przeprowadzony przegląd podwozia, bo to się zdarzało mi parę razy przygrzmocić o płytę lotniska, czy tam o pas startowy, o pas. Natomiast, no, samo jako takich rozbić, no już online nie miałem żadnych rozbić samolotu i raczej wszyscy dążą do tego, żeby nie doprowadzić nawet do sytuacji takiej, pomimo tego, że nadal jesteśmy w symulacji, żeby ten samolot się rozbił. Nie ma żadnych, żeby była jasność, nie ma żadnych efektów, że się samolot rozpada, grafiki, animacji, po prostu jeżeli przydzwonisz, no to jest symulacja staje i pisze, że jesteś crashed.
Tak, czyli raczej nie ma czegoś takiego, że na przykład, nie wiem, ze względu na to, że może to byłoby ciekawej, rzadko się zdarza, że ktoś by, na przykład, nie wiem, chciał odwzorować sobie jakąś katastrofę.
Znaczy, wiesz, odbyć lot, który się katastrofę, to znaczy, skończy. Wiesz, możesz sobie sytuację czy scenariusz odwzorować.
Wiesz, na przykład taki, może to jest ten, ale ostatnio mieliśmy parę takich przypadków, wiesz, że jakby katastrofy lotnicze wróciły jako jeden z głównych tematów, nie? I te w Azji, te zaginione samoloty, wiesz, to co się działo nad Ukrainą, tych holenderskich linii.
To nie holenderskie, to był akurat ten, Singapur.
Ale one leciały do Holandii, tak. Tak, i tam było dużo Holendrów.
Tak, to z Holandii leciał, tak.
A z Holandii, tak. I oczywiście nie wiem, czy ktoś próbował sobie odwzorować, nie wiem, zasymulować, nie wiem, jakieś katastrofy typu, nie wiem, tak jak na przykład, nie wiem, to podejście do lądowania w Smoleńsku i tak dalej. Wiesz,
znaczy, wiesz,
pewnie w Smoleńsku w ogóle tego lotniska chyba nie ma w tym programie, bo to jest taki, bo to nie jest takie samo.
Nigdy mnie to nie interesowało. Myślę, że jakieś tam defaultowe lotnisko Siewierny jest. Natomiast, tak, to jest kolejny, jeżeli ktoś pyta, co to za gra? To jest pierwsze pytanie. Co to za gra, jak w nią zagrać? A jak już się dowie, co to za gra, to następne jest pytanie, czy można się rozbić w Smoleńsku.
Aha, czyli jest jednak taki.
Ja teraz głowy nie dam, ale jeśli miałbyś scenerię lotniska Siewiernej, i dobrze odwzorowane ukształtowanie terenu wokoło, nie jest problem na przykład silnik pogodowy, który ja mam, możesz sobie wprowadzić dane historyczne. Więc jeżeli uzyskasz dane historyczne z danego dnia i godziny w tym miejscu, no to uzyskasz warunki, które panowały w tym miejscu w tamtym czasie.
Czyli tego absolutnie od tego wydarzenia, czyli, ale tak więc, generalnie powiedzmy... Nie...
Ale jeżeli już mówimy o tym wydarzeniu, jeżeli mówimy o tym zdarzeniu, tak. To tak, możesz. Jeżeli chcesz to zasymulować, zobaczyć, jakby to mniej więcej wyglądało z punktu widzenia pilota, owszem, i tak dalej. Natomiast kwestia decyzji, pewnych zachowań. Oczywiście możesz je sobie w symulatorze przećwiczyć, możesz złamać pewne zasady, zakładając, że używasz i postępujesz zgodnie z procedurami lotnictwa cywilnego, to gwarantuję ci, że nie jesteś w stanie przeprowadzić nic, ponieważ w pierwszym momencie, kiedy odezwałby się system TAS pull up, a ty, wyglądając, mówiąc kolokwialnie, przez okno, nie widzisz wokół siebie ziemi, masz odejść i koniec. Tak. I na tym sprawa powinna się zamknąć.
Tak. Nie, wiesz co, bo zastanawiam się też, czy w takich programach tworzy się, nie wiem, samoloty, które już nie są, samoloty historyczne, się tak wyrażę.
Tak?
Concorde. Mnie bardzo interesuje
Concorde. Jest Concorde of FS Labs, jest Concorde. Kosztuje kupę pieniędzy. Póki co mnie jeszcze do tego nie ciągnęło, bo może jakby był za darmo, to bym do niego wsiadł.
Ale mógłbyś szybciej na przykład sobie zrobić taki lot właśnie, nie wiem, Katowice, JFK.
Na przykład, nie? No, wiesz, widzisz. Tutaj jeszcze jest jeden problem. Na przykład niektórzy się rzucają i mają, nie wiem, czy uzasadnione duszności z tego tytułu, że na przykład, no ale z Katowic, no, dzisiaj może by Concorde przy tej drodze startowej, nie wiem, musiałbym popatrzeć w technikalia, czy w Katowicach jest w stanie, same Katowice są w stanie tego typu samolot przyjąć i taki samolot jest w stanie operować na tym lotnisku. Bo to też są pewnego rodzaju wytyczne.
Długość
jakie samoloty mogą lądować, szerokość pasa, dróg startowych, płyt postojowych i tak dalej, i tak dalej. Jest ileś tych kluczowych faktorów, które...
Czyli są tacy puryści, którzy mówią, że to absolutnie nie miałoby sensu.
Że na przykład na tym samolocie, tu ten samoloty nie operują, tu nie powinieneś latać, nie? Albo na przykład nie ma takiej trasy, że ja jakiś mam wielki sentyment do Enter Air i latam sobie Enterem właśnie do Kopenhagi. W zasadzie Enter jest linią czarterową. Mhm. I nie ma regularnego lotu operującego do Kopenhagi, więc no tylko czekam, aż ktoś mi kiedyś powie, ale Enter tam nie lata, nie? No więc to wszystko zależy jak, no puryści są też, jak w każdej społeczności, więc może być różnie, no.
Tak, czyli...
Ale jest Concorde na pewno, ostatnio DC-6 wyszedł od PMDG, to też jest gruba sprawa, żeby przebrnąć przez manual, żeby w ogóle ten samolot odpalić. Mhm. Bo nic tam nie jest proste. Są starsze modele samolotów, jak najbardziej, są.
Ale jak powiedziesz o czarterowych latach i tak dalej, można sobie na przykład, nie wiem, kupić jakiegoś Gulfstreama i latać sobie takimi mniejszymi samolotami.
Nie wiem, czy Gulfstream jest. Są różne. Wiesz co, tylko tak.
Nie, bo chodzi mi o to, że przekrój, na przykład,
żeby była jasność.
Pasażerskie.
Nie mówimy o tym, co jest w defaultie.
Tak.
Bo to trzeba należy zastanowić, spuścić na to zasadę milczenia. Czasami widzę, co tam wychodzą, ale jak się człowiek tym nie interesuje, ale są, być może Gulfstream jest. Mhm. Ale kiedy mówimy o tych najbardziej najpopularniejszych airlinerach, jak Airbus, jak Boeing, czy...
To one są na pewno, tak.
No jest z Boeingów jest 737 wersji 800, 600, 700 i 900, bo to tam są, wiesz, tylko długości i ilość w zasadzie pasażerów, tylko różnica jest. Mhm. Jest 747, czyli Jumbojet, lub Królowa Niebios, nie? Królowa Przestworzy.
Ale to jest takie, tak mówicie na 747, Królowa Przestworzy?
Queen of the Skies, tak.
To jest mój drugi ulubiony samolot. Nigdy nie latałem Jumbojetem, więc nie wypowiem.
Nigdy nie leciałeś? Ja miałem okazję lecieć z Hongkongu najnowszą wersją 8, jak tylko jeszcze Lufthansa je tylko miała. Mhm. No całkiem przyjemny, bardzo przyjemny.
Czy ja w ogóle jestem pod samym tym wrażeniem, jak długo ten samolot jest właściwie niekwestionowanym królem. Przestworzę. Wiadomo, że ten największy Airbus taki pasażerski, jak on się nazywa,
380.
On jest większy, nie? Od 700.
Tak, oczywiście.
No właśnie, więc...
Nawet 800 ludzi jest w stanie zabrać na pewno.
No, więc jakby jest wielkością, wiesz, przewyższający samolot Jumbojeta, ale jednak Jumbojet, szczególnie, że na przykład no, Jumbojet jest przynajmniej na razie, nie? Wykorzystywany przez prezydenta Stanów Zjednoczonych jako Air Force One. Więc wiesz, ja uwielbiam, że jeden z moich ulubionych filmów z Harrisonem Fordem to jest Air Force One.
Rozumiem.
Ja po prostu mam takiego konika.
Znaczy, ja bym chciał mieć kiedyś, ja cię tak móc zwiedzić takiego Air Force One od środka, tak. Zobaczyć, jak go wejść. Ale w ogóle słuchałem nagrania z ATC, bo możesz online posłuchać w każdej chwili kontrolerów lotu i z podejścia w ogóle i wiesz, taki... Strasznie to jarało, bo wiesz, podejście, słyszysz kontrolera, który tam odsuwa helikopter chyba policyjny, no i jest ostatnia prosta, w ogóle komunikuje się z tym i po drugiej stronie jest taki, wiesz, obrzydliwy amerykański akcent, taki Matthew McConaughey, nie? Taki, alright, wiesz, nie? I gościu, który wypowiada, ten mu coś tam wydaje, tam, bo ten, no i wiesz, i zawsze jak robisz readback, to kończysz swoim callsignem. Mhm. I wiesz, facet, który mówi Air Force One, no to jest w ogóle wow, nie? Jeszcze mówi to z takim, wiesz, amerykańskim, obrzydliwym amerykańskim akcentem, że po prostu siedzisz i myślisz, kurde, ale czat, nie?
Mhm. Ja to w ogóle po prostu fascynuje po prostu, jak fantastyczny to jest, w ogóle jak to jest fantastyczna maszyna, wiesz, bo ja uwielbiam w filmach, nie? Jak wykorzystują, jak akcja się dzieje w samolotach, dwa takie koniki, że akcja się dzieje na przykład w pociągu albo w samolocie, nie? I no Air Force One, przepięknie. Zresztą wiadomo, że to wszystko jest w miarę realistycznie oddane w tych filmach, nie? Ale jednak, tak jak powiedziałeś, no, być w środku takiego samolotu, wiesz, przeżyć ten taki lot w takim latającym hotelu sześciogwiazdkowym, wiesz, tak wyrażę.
No, ale to jest słopie nic. Ja podejrzewam, że wiesz, nawet prezydent Stanów nie ma takich luksusów jak na przykład, nie wiem, pierwsza klasa we Flight Emirates albo w... Ja wiem, co tam jeszcze, w Qatar Airlines albo...
Czy wiesz, że prezydent ma ten swój taki w dziobie samolotu, ten swój taki apartamencik malutki.
Tak.
A jednak nawet pierwsza klasa, widziałem parę, nigdy nie leciałem pierwszą klasą, ale jak zobaczyłem po prostu, jak pierwsza klasa wygląda, to jest... Jak ktoś nie widział, wiesz, jak wygląda prawdziwa pierwsza klasa, to nie jest tak, że masz jakieś wygodne siedzenie, więcej miejsca na
nie. Nie, no masz już takie, jeszcze czasami są takie apartamenciki.
Tak, zamykasz się w kabinie.
Masz taki, wiesz, living room, sypialnię.
Masz prysznic, w ogóle masz, jak oglądałem właśnie
prysznic taki film. Prysznic tylko w A380. Ale można się wykąpać.
Ja widziałem właśnie taki, że po prostu masz, tylko musisz stewardesie powiedzieć, że o tej o tej godzinie, no nie, i masz pół godziny dla siebie. Wchodzisz do łazienki, gdzie masz prysznic, masz wszystko, po prostu.
To na 380.
Więc to fenomenalnie wygląda. I oczywiście te kabiny to są takie, że i możesz pracować, i tak wiesz, biureczko i tak dalej, mnóstwo tych, tych gadżetów.
No jest kosmos.
A możesz sobie później to pościelić, masz normalne, takie wąskie troszeczkę, ale łóżko. I to jest po prostu coś, co, wiesz, jak sobie pomyślisz, no okej, okay, no tak mogę na przykład 12-godzinny lot spędzić, no nie, więc to jest no fenomenalne. Tylko to kosztuje wtedy, nie wiem, 10 tysięcy, 20 tysięcy, no nie, może 20 tysięcy, no, nie,
tak
ale,
może,
ale...
Nie, no może tak kosztować. No. Jakiś long haul może kosztować ze 27, gdzieś tam ostatnio właśnie oglądałem jakąś relację właśnie z pierwszej klasy, na koniec gościu powiedział, że bilet kosztował 21 koła.
Tak.
Dolarów, także.
Tak. Dostać taki upgrade, zaraz na jakiś czas, prawda, się zdarza, że ktoś dostaje upgrade w bilecie i nagle, wiesz, z biznes na przykład.
Jo, no, cały czas marzę o tym, żeby ktoś w końcu się kiedyś pomylił i powiedział, nie, nie, proszę pana, w ekonomicznej już nie mamy, ale za to proponuję panu w pierwszej klasie, nie? Mhm. Kurde, jakoś mam, wszyscy moi znajomi, znaczy wszyscy, oczywiście w cudzysłowie, kilku moich znajomych miałem taką akcję, a mnie się jeszcze nie zdarzyło.
Może musisz mieć więcej, może też, wiesz, jakby się udało zagadać z pilotem, zanim się lot rozpocznie, prawda? Tak, no. Bo oni mają absolutną kontrolę, wiesz, tak jak już wiesz, jesteś na pokładzie samolotu, to najważniejszą osobą jest kapitan. I mógłby zdecydować tak raz na jakiś czas. Ale jeszcze taki z anegdot, bo ja rozumiem właśnie, że raczej spokojne masz loty. Sama symulacja opiera się, powiedzmy, o prawdziwe loty, o prawdziwe mapy, tylko z dnia poprzedniego. Czy to w ogóle nie ma znaczenia?
Nie. Jeżeli, bo są wirtualne linie lotnicze, do których możesz aplikować, i te linie wirtualne wykonują zgodnie z siatką lotów na dany dzień.
Aha. Czyli to jednak...
To już są hardkorowcy. Czyli jeżeli, powiedzmy, dzisiaj o godzinie 6 rano jest z Katowic Wizz Air 1001 do Luton, no to ktoś siedzi i leci.
A opóźnienia też są symulowane, bo czasami się zdarza, wiesz.
Znaczy symulowane, no wiesz, jeżeli masz czas, kiedy... Pojawisz się, że tak powiem, na maszynie, czyli zalogujesz się do sieci i jedziesz od tak zwanego cold and dark, czyli samolot jest ciemny, zanim...
Właśnie, ile to trwa taka procedura odpalenia?
No to zależy, no.
20 minut?
Jeżeli masz checklisty z jakiejś firmy, albo jakieś tam, powiedzmy, defaultowe checklisty, no to jest checklista na wejście do samolotu, checklista przed uruchomieniem, checklista przed uruchomieniem, checklista przed boardingiem, checklista do zapuszczenia silników, checklista do taxi, checklista przed startem, checklista po starcie i tak dalej, więc wykonujesz, wszystkie procedury wykonujesz, potem wpuszczasz pasażerów, bo są takie dodatki, nazywa się na przykład Ground Services i możesz mieć zasymulowany cały boarding, że podjeżdżają normalnie schody czy rękawy, możesz tankowanie zasymulować, to wszystko trwa. Jeżeli jest duży ruch na lotniskiem, a jeszcze masz wyznaczony time slot, bo czasami jak są takie eventy, gdzie jest real ops i na jednym lotnisku pojawia się naraz 60 samolotów, więc masz określony slot do startu. Jeżeli się nie pojawisz, oczywiście zgodnie z procedurą, w punkcie, czyli w punkcie oczekiwania do danego pasa, no to stoisz, nie? Następni mają swoją kolejkę, a ty na przykład jesteś wypchnięty, stoisz na APU, paliwo palisz, kasa leci, a ty już powinieneś być dawno w powietrzu, więc to tak tylko... Wiesz, twojego skilla testuje, no.
No tak.
Wiadomo, że benchmarki nie ma, ale ludzie, są programy do planowania trasy, paliwa, jeżeli wpisujesz sobie ileś pasażerów, ile cargo, lot na danej trasie, on wyliczy ci dokładnie, ile ci jest paliwa potrzebnego, ile jest potrzebnego zapasu, żebyś mógł dolecieć na lotnisko zapasowe w razie sytuacji, kiedy nie mógłbyś usiąść na lotnisku docelowym i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Mhm. Także,
pełna imersja,
o wszystkich procedurach, o tym, co się na pewno robi w symulacji, o całej komunikacji, czyli od momentu, kiedy stoisz w standzie i zgłaszasz, najpierw musisz złożyć plan lotów w symulatorze, w tym programie, nie w symulatorze w sensie programie, tylko w programie do komunikacji, która tworzy tą sieć całą wacją, składasz plan lotu i dopiero zgłaszasz się i od tego zaczyna się cała przygoda, musisz zgłosić chęć wylotu, czyli prosisz o tak zwany clearance tu i tu, dostajesz wtedy niezbędne informacje. Najpierw musisz pozyskać informację pogodową na danym lotnisku, jakie są. Informujesz, że zapoznajesz się z informacją pogodową, że masz taką informację pogodową na pokładzie, chcesz zgodę na taki i taki lot, on ci daje zgodę, jak jesteś gotowy, on ci poda z jakiego pasa, jaki pas jest operowany, jaka procedura odlotowa, wtedy wpisujesz go w FMC, wtedy prosisz o zgodę na zapalenie silników, wypychanie, wtedy prosisz, jak cię już wypchną, no to wtedy prosisz o zgodę na kołowanie, wieża ci tę zgodę da lub nie, lub cię przeczeka, prowadzi cię do punktu, potem wprowadza cię na pas, no i start. No i czasami to może być 40 minut, czasami to może być pół godziny, czasami może być godzina. To wszystko jest zależne od kilku czynników, nie? Jak jest duży ruch, próbujesz się wstrzelić, no dostaniesz zgodę, wszystko przygotujesz, samolot do lotu, prosisz o zgodę na wypychanie i zapuszczenie silników, a on ci mówi, no musisz czekać, bo teraz na przykład dwóch wcześniej się zgłosiło i są wypychani, albo jesteś tak, albo ci mówi, dobra, wypchniesz jak ten, co, nie, i czekasz, nie, no i to znowu czas leci, a ty jesteś już, nie wiem, odpalony, silniki, wahę żre.
Ale to też pozwala ci, znając te wszystkie procedury, tak, czy sytuacje, jakie się mogą wydarzyć, to jakby chyba mniej się denerwujesz, jesteś bardziej wyrozumiały, kiedy na przykład okazuje się, że wszyscy siedzą w samolocie i nagle słyszysz komunikat od kapitana, że no niestety musimy 50 minut poczekać, albo tam coś takiego, zanim wystartuje.
Znaczy, wiesz co, nie są, znaczy nie rzadko kapitan komunikuje takie rzeczy, ale...
No mi się zdarzyło ostatnio parę razy, że...
Znaczy
że
na ruchliwych lotniskach tak jest, oczywiście. Mhm. Może z kilku powodów przestrzelić slota i jest problem. Mhm. I to jest problem logistyczny, bo trzeba szukać albo jakiegoś miejsca, albo jakoś ten samolot wysłać w górę, no bo to są straty, to są realne straty w pieniądzach, w paliwie, no są różne sytuacje, no.
To jest niesamowite, właśnie chciałem, drążyłem ten temat anegdot, ale rozumiem, że przez to, że pewnie wszystko jest tak dopięte na ostatni guzik, to oprócz powiedzmy tych takich cwaniaczków, którzy się zalogują i bez przygotowania, to rzadko się pewnie coś dziwnego dzieje, tak? Czy jednak...
Znaczy zabawnego?
Znaczy nie zabawnego, tak, wiesz, takiego nieprzewidzianego, takiego, co można by nazwać właśnie, żeby coś, co można później opowiadać właśnie jako anegdotę.
Znaczy nie, no właśnie, do tej pory no nie zdarzyło mi się, raczej to wszystko jest na poważnie, więc...
A słyszałeś jakieś historie, że komuś się coś wydarzyło takiego, że ten, czy to też właśnie przez to, że to jest symulacja i to jest poważnie, to nie ma miejsca na błędy, na jakieś te...
Znaczy, wiesz, błędy się popełnia, no ale to popełnisz błąd i potem chodzisz jak struty, że wiesz, ktoś, wiesz, nawaliłeś, nie? No tak, zwyczajnie po ludzku.
Tak.
To tylko może świadczyć o tym, jak jeżeli ktoś chce poważnie podejść do tej symulacji, no to widzisz, no już bardziej tego nie jestem w stanie uwiarygodnić. Natomiast jeśli sytuacje, jakie miałem, to no słuchaj, jest różnie, nie? No w Kopenhadze często leje. Tam są niskie podstawy chmur. No. Czasami sam start nie należy do przyjemnych, bo trzęsie strasznie. Nie? To jest, wiesz, to musisz jeszcze jakieś wykonywać, jakieś przełączniki przełączać, coś musisz tam jeszcze, wiesz, kontrolować ten samolot lub prowadzić ten samolot. Jeszcze go nie przełączyłeś w tryb autopilota. Jeszcze, powiedzmy, lecisz zgodnie z procedurą. Musisz ogarnąć radio, zgłosić się do zbliżania. On ci powie na przykład skrócić procedurę odlotową, masz uciekać tam, w sensie w cudzysłowie, od razu na inny punkt nawigacyjny, tu ci trzęsie samolotem jak wściekłym, ty masz utrzymać prędkość, wysokość i tak dalej, bo czasami są pewne ograniczenia, czy do prędkości, czy tam normy tak zwane hałasu. Mhm. Oczywiście to znowuż mamy symulację, no ale jeżeli jest utrzymywane jakieś są zasady na danym lotnisku lub w danej strefie, lub obszarze tego lotniska, to się ich trzymamy. No można by było, wiesz, łamać to, no ale raczej się takich rzeczy nie robi, więc wbrew pozorom jest to do obsługi, no dlatego między innymi wracając do fantastycznego pomysłu Ryanaira, żeby jeden pilot latał, ten drugi pilot też ma co robić, znaczy jest pilot lecący i monitorujący, mówiąc kolokwialnie kapitan i pierwszy oficer, ale to ci oboje ludzie mają zawsze coś do wykonania, no. Jeżeli pilot jest skupiony na prowadzeniu maszyny, no to nie wiem, pierwszy trzyma komunikację radiową, albo tam mu coś ustawia, przełącza zgodnie z procedurą czy z checklistą, także wiesz, to tak trzęsie jest nieprzyjemnie, albo miałem taką sytuację, kiedy autentycznie przeszedł mnie dreszcz strachu, bo są takie prądy zstępujące, taki dziwny rodzaj wiatru, który może bardzo jest niebezpieczny w sytuacji, kiedy jesteś już bardzo blisko ziemi. W zależności, w którą część samolotu uderzy, od góry, to albo ci go, wiadomo, dziób przechyli, dociśnie, albo ogon ci przyciśnie do ziemi, albo możesz po prostu spaść twardo, albo może dojść do wypadku. Mhm. I miałem taką sytuację, lądując we Frankfurcie, nic nie zapowiadało, że się coś takiego wydarzy. Są jakieś gwałtowne w ogóle zjawiska. Nie było jakoś wiecznie, tam na poziomie, ja wiem, 8 węzłów, czyli nic wielkiego. Praktycznie wiatr w dziób, czyli tak jak to powinno być. Nigdy nie ląduje się z tak zwanym tailwindem, tylko to zawsze się ląduje pod wiatr. Mhm. I wiesz, i wszystko było okej, okay, nie? Gdzieś tam na poziomie, ja wiem, może było 100 stóp, może 200, może 150. Dostałem takiego podmuchu, tak rzuciło mi samolotem, że ledwo go kurde wyprostowałem i posadziłem, ale jak już wiesz, przyziemiłem i udało mi się wyhamować, to powiedziałem tak sobie, wow, nie?
No i a w tle było słychać?
Tak. Nie sądzę, że w tym momencie klaskali, bo chyba bardziej mogli stwierdzić, co za dupa, a nie pilot, że tak przydzwonił.
Mi się wydaje, że czasami właśnie w takich sytuacjach człowiek jest bardziej zadowolony z tego, że jednak wszystko się udało, mimo właśnie takiego twardego lądowania, że niż wtedy, kiedy tak gładko, ładnie, miękko się siada na tym wszystkim. Wiesz co, Michale, bardzo ciekawa refleksja nasza po naszej rozmowie, bo trochę naprostowałeś moje spojrzenie, jeśli chodzi właśnie o symulatory lotu współcześnie, że nie wiem, czy istnieją, być może istnieją jakieś takie symulatory lotu dla amatorów, którzy chcieliby się po prostu pobawić, ale to, o czym my rozmawialiśmy, to rozmawialiśmy o tych profesjonalnych symulatorach lotu, na których rzeczywiście piloci, nawet przyszli młodzi piloci mogliby się właśnie przygotować do zawodu. No i też to jest ciekawe, że to jest jednak spory wydatek, nie tylko sprzęt, właściwie komputer, to można powiedzieć, że taki mocny komputer to jest najmniejszy wydatek w tym wszystkim. Wspomnieliśmy o tym właśnie, że oprogramowanie lotniska, scenerię,
silnik pogodowy,
te wszystkie dodatki składają się na całkiem niezły wydatek, ale to jednak jest warte tego, prawda, że to ci się nie nudzi, ta imersja jest, że ta gra, że ta symulacja, to odwzorowanie wszystkiego, ten lot tym samolotem jest wciągający, jak to powiedzieć, przez to, że on jest realistyczny, to jakby, wiesz jak to jest, bo czasami tak się wydaje, że to może być nudne i tak dalej, ale właśnie przez to, że to jest w takim stopniu oddane, tak realistyczne, to chyba jednak nie jest nudne, że to jest fascynujące, że prawda, może sam lot, ta godzina, to powiedzmy, mógłbyś odejść na chwilę od komputera, prawda, nie siedzieć cały czas przy nim, ale jednak cały ten proces
sprawia mnóstwo satysfakcji. Trzeba wyjść do kibelka, to się wychodzi.
No tak, no wiesz, taki... Chociaż szczerze mówiąc, tak na przykład na tyle razy latałem samolotem, tylko że zawsze tanimi liniami, nie pamiętam, kiedy ostatni raz widziałem, żeby pilot wychodził, ale mi się wydaje, że to po prostu jest tak w ułamku sekundy się dzieje, że po prostu na to nie zwracam uwagi, bo nie wyobrażam sobie, że na przykład pilotowi wychodzą, czasami nie zdarza się wyjść i tak dalej.
Wychodzą.
Więc no, cieszę się, że przedstawiłeś bardzo realistyczną wizję tego, jak ta pasja wygląda i z czym się wiąże.
I wiesz...
Nie, ja myślę...
Chaotycznie, bo to jest naprawdę, żeby...
Znaczy wiesz, to chodzi o to, że my tutaj nie jesteśmy encyklopedią tego. Znaczy w sensie, nie chodzi o to, żeby tutaj mieć encyklopedię, żeby zainteresować. Ja myślę, że jeśli ktoś miał jakieś takie wyobrażenie ogólne, to teraz ma to wyobrażenie troszeczkę pełniejsze i na przykład gdzie można szukać jakichś informacji z tego, jak na przykład ta polska społeczność na przykład skupiona przy tej sieci VATS, ona się nazywa...
VATSIM.
Gdzie powiedzmy można znaleźć jakieś informacje, jakiś kontakt dla kogoś, kto powiedzmy chciałby się zainteresować, być może właśnie potraktować ten temat na poważnie, ale chciałby na przykład poczytać o tym.
Albo... Wiesz co, to myślę, że ja mogę, oczywiście jest strona polskiej dywizji VATSIM, możesz podać później link, mogę też podać do dwóch stron, które są naprawdę ogromną kopalnią wiedzy, które mogą przygotować do lotów w wirtualnej świecie. Jedna się nazywa Kaszubian, jest to właśnie wirtualna, fikcyjna linia lotnicza, Kaszubian Air. Kopalnia wiedzy, jeśli chodzi o przygotowanie się do lotów, a druga to jest Calypto Aviation. Chłopak też jest ogromnym pasjonatem, chyba nawet i pilotem, ale ogromna kopalnia wiedzy. Te dwie strony to są ogromne kopalnie wiedzy, aby poznać ten świat awiacji, procedury, frazeologię, no w zasadzie cały ten świat, bo tego jest naprawdę dużo. Żeby odbyć lot od wejścia na samolot, od wejścia do samolotu, czyli od tego stanu cold and dark, do zaparkowania na lotnisku docelowym i wysadzeniu pasażerów, to jest naprawdę kilka miesięcy przygotowań, czytania, oglądania, poznawania tego świata, a później no będzie coraz łatwiej, nie? Później będzie coraz łatwiej. Potem to się staje tak łatwo jak prowadzenie samochodu.
Ja te linki podam oczywiście w opisie odcinka, ale tak na szybciutko o tym jednym wspomnieniu, to jest www.pl.org.pl i to jest właśnie ten Polish VAT, czy VAC.
Sim Division.
Tak. Mhm. Więc też bardzo ciekawe. No i nawet widzę, że są jakieś informacje dla początkujących, czy są, znaczy w sensie są. Dla kogoś, kto by chciał się zainteresować. Piloci są wpisani.
Kaszubian.pl i Calypto Aviation to naprawdę polecam. Ogromna kopalnia wiedzy, takiej wiedzy naprawdę, która mówimy o świecie symulacji wirtualnego latania, ale tam no wszystko jest zgodne z tym, co się dzieje w realnym świecie.
Dziękuję ci, Michała. Jeśli prawda interesujecie się tematem symulatorów, to oczywiście w komentarzu do odcinka Michał znajdzie chwilę, żeby odpowiedzieć na wasze pytania, ale oczywiście jeśli chcecie więcej Michała, to polecam wideocast Loading na YouTubie. Teraz jest przerwa wakacyjna. Tak, jest przerwa wakacyjna w tym momencie. Ale mieliście chyba jakiś taki odcinek o symulatorach, w ogóle o grach, tak? Nie, ale takich właśnie tak, z lat 90. Tak. powiedzmy. Czyli ale retro.
To wiesz, to tak jak już ustaliliśmy to słowo symulator, to jest duże nadużycie.
Tak, jeśli chodzi o tamte gry, tak. To.
Tak. No, ja dziękuję za zaproszenie i mam nadzieję, że uda mi się kogoś zarazić tą pasją. Jeżeli ktoś miał stracha, żeby w to głębiej wejść, to no, nie ma się czego bać, trzeba poświęcić naprawdę kupę czasu, żeby się nauczyć, ale to mówię tak jak z wszystkim, jak się już nauczysz, jak już to poznasz, to zawsze jest fajnie powiedzieć good evening Katowice Tower, this is NT7 Whiskey Tango, request clearance tu i tu, with information be on board i tak dalej, także to jest fajne.
Dziękuję. Pamiętajcie, żeby wejść na stronę www.fantasmagieria.net, na Facebooka, podcast Fantasmagieria, grupa Fantasmagieria. I co? Do usłyszenia za tydzień. Hej!